Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykan wystosował kondolencje w związku z nawałnicą na Maderze oraz urodzinowe życzenia dla patriarchy Bartłomieja.
W Europie trwa batalia o obecność krzyży w przestrzeni publicznej.
Kardynał Dziwisz prezentuje na Kubie film Świadectwo.
23 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI modli się za ofiary powodzi i osunięć ziemi na Maderze. Przygnębiony rozmiarem szkód ogarnia także modlitwą ich bliskich oraz tych, którzy spieszą na ratunek dotkniętym przez żywioł. Zapewnił o tym kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w telegramie wystosowanym w imieniu papieża do biskupa Funchal.
Tymczasem Kościół w Portugalii mobilizuje siły, by wesprzeć akcję pomocy dla wyspy. Ubiegłotygodniowa nawałnica nad Maderą kosztowała życie 42 osób. Ponad 30 uznaje się za zaginione. Na szczęście poprawa pogody umożliwia sprawniejszą akcję ratunkową. Portugalska Caritas wyasygnowała 25 tysięcy euro na najpilniejsze środki dla powodzian. Otworzyła też specjalne konto pomocowe, a episkopat zaapelował o duchową i materialną solidarność z poszkodowanymi.
70. urodziny obchodzi w tym tygodniu patriarcha Bartłomiej. Z Watykanu życzenia urodzinowe przesłał mu przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Z wdzięcznością wspominam wiele braterskich spotkań w Fanarze i tu w Rzymie. Przyjaźń, wzajemne zaufanie oraz szczerość, którą zawsze wyróżniały się nasze rozmowy, są dla mnie wielkim darem i znakiem postępu, jaki dokonał się w relacjach między naszymi kościołami, napisał kardynał Walter Kasper. Niemiecki purpurat wyraża też nadzieję, że duchowy zwierzchnik prawosławia będzie niestrudzenie kontynuował swą posługę, przyczyniając się do coraz głębszego wzajemnego poznania oraz owocniejszej współpracy obu kościołów, byśmy mogli dawać światu wspólne świadectwo wiary w Chrystusa. Bartłomiej I urodził się 29 lutego 1940 roku na należącej do Turcji wyspie Imrus. Do liceum chodził już w Stambule, tam też rozpoczął studia teologiczne, a następnie przyjął święcenia kapłańskie. Od 1991 roku jest ekumenicznym patriarchą Konstantynopola.
Dla Anglikanów sympatyzujących z Kościołem katolickim wczorajsze święto katedry świętego Piotra było dniem modlitwy i refleksji nad propozycją, którą skierował do nich Benedykt XVI w konstytucji apostolskiej Anglicanorum Cetibus. Papież zapowiedział w niej utworzenie struktur kościelnych dla Anglikanów, którzy przejdą na katolicyzm i będą chcieli zachować własną tradycję.
Nie ma powodu do pośpiechu. Nie jesteśmy w punkcie krytycznym, lecz przed otwartą na zawsze drogą do jedności, napisał z tej okazji jeden z liderów anglikańskich tradycjonalistów, biskup Andrew Burnham. Musimy się dobrze zastanowić, jak mamy iść dalej, jako pojedynczy wierni, kapłani i całe parafie, zaznaczył. Przypomniał on również, że już w XIX wieku we wspólnocie anglikańskiej istniał nurt, który określał się mianem anglokatolików. Wtedy chciano w ten sposób podkreślić ciągłość z Kościołem apostolskim. Dziś papieski dokument otwiera przed nami nową drogę do jedności, napisał anglikański hierarcha. Z okazji wczorajszego dnia modlitwy i rozeznania otwarto też nowy portal internetowy Przyjaciele Ordynariatu. Ma on stanowić platformę kontaktu i dialogu dla Anglikanów myślących o konwersji na katolicyzm.
www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należą kwestie, które dotyczą zachowania tradycji i kultury poszczególnych krajów, jak na przykład obecność krzyży w miejscach publicznych, czytamy w deklaracji krajów członkowskich Rady Europy. Pod koniec ubiegłego tygodnia odbyło się w Interlaken w Szwajcarii spotkanie ministerialne poświęcone reformie tegoż Trybunału. Deklaracja polityczna Rady, która jest jego organem założycielskim, wzywa go do jednolitego i rygorystycznego zachowywania reguł określających jego kompetencje.
W czasie dwudniowych obrad mówiono m.in. o wyroku Trybunału przeciw obecności krzyży we włoskich szkołach. Szczególnie ostro skrytykowali go przedstawiciele Malty i Litwy. Maltański minister sprawiedliwości Carmelo Misfud Bonnici zarzucił sędziom brak wrażliwości na czynniki kulturowe, które kształtują tożsamość narodową. Przypomnijmy, że Włochy złożyły odwołanie od wyroku strasburskiego trybunału. Najprawdopodobniej zostanie ono rozpatrzone do końca przyszłego miesiąca.
Kościół katolicki oraz kościoły ewangelickie zaprotestowały przeciwko ściągnięciu krzyży ze ścian sądów w kraju związkowym Nadrenii Północnej Westfalii. Do protestu przyłączyli się niektórzy chadeccy politycy oraz przewodniczący Niemieckiej Rady Islamu.
Ali Kizilkaya w wywiadzie dla dziennika Die Welt powiedział, że ponad tysiącletnia zachodnia tradycja zasługuje na tyle respektu, by z szacunkiem podejść do jej symboli. Reprezentujący niemieckich muzułmanów Kizilkaya dodał, że krzyż nie przeszkodzi przecież żadnemu sędziemu w wydawaniu wyroków zgodnych z niemieckim prawem. Obrona krzyży w przestrzeni publicznej przez przewodniczącego Niemieckiej Rady Islamu dla wielu była zaskoczeniem. Wcześniej pozostawienia krzyży w salach sądowych żądali politycy CDU oraz miejscowe kościoły z archidiecezją kolońską na czele. Do publicznej debaty na temat krzyży doszło po tym, jak przewodniczący Sądu Krajowego w Düsseldorfie Heine Blesing ogłosił, że w nowej siedzibie sądu, do której przeniesiony zostanie na początku marca, nie zostaną już wywieszone krzyże. Blesing powołał się na niemiecki Trybunał Konstytucyjny, który 15 lat temu stwierdził, że należy usunąć krzyże w salach sądowych, jeśli przeszkadzają one oskarżonym. Jak zauważył jednak wikariusz generalny archidiecezji kolońskiej ksiądz Dominik Schwaderlap, sądy na razie takich skarg nie zarejestrowały. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Stan nauczania w Hiszpanii, Krajowy Kongres Eucharystyczny i program kwietniowej sesji plenarnej to niektóre z tematów zebrania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Hiszpanii, które rozpoczęło się w Madrycie. Obrady potrwają do czwartku.
Członkowie Rady Stałej zapoznają się z aktualną sytuacją nauczania w kraju. Od kilku tygodni wiele instytucji domaga się ponadpartyjnego paktu na rzecz edukacji, aby podnieść jej poziom. Komisja do spraw nauczania przedstawi ponadto dokument propozycja koordynacji przekazu wiary w rodzinie, parafii i w szkole. Kolejny temat to 10. Krajowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się pod koniec maja bieżącego roku w Toledo. Jest on przewidziany przez plan duszpasterski Episkopatu Hiszpanii Ja jestem chlebem żywym, żyć z Eucharystii. Z kolei Komisja do spraw Apostolatu Świeckich przedstawi projekt zorganizowania w bieżącym roku kongresu poświęconego duszpasterstwu młodzieży. Rada Stała zapozna się także z sytuacją ekonomiczną episkopatu, dokona niezbędnych nominacji oraz zatwierdzi program kwietniowej sesji plenarnej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kardynał Stanisław Dziwisz przebywa na Kubie. Głównym celem jego wizyty jest prezentacja filmu Świadectwo, opartego na książce o tym samym tytule, a poświęconej Janowi Pawłowi II. Przewidziano także spotkania metropolity krakowskiego z kubańskim duchowieństwem, wiernymi, a także z przedstawicielami władz. Kardynał Dziwisz przyjechał do Hawany na zaproszenie tamtejszego arcybiskupa, kardynała Jaime Ortegi, oraz ambasadora zakonu maltańskiego na wyspie, Polaka Przemysława Jana Hausnera.
Na Kubie istnieje wolność religijna i wolność sumienia. W relacjach między rewolucją kubańską i kościołem nigdy nie było większych problemów, twierdzi nowy ambasador tego kraju przy stolicy apostolskiej Eduardo Delgado Bermudez. Swoisty negacjonizm przebija z niemal wszystkich odpowiedzi, jakich kubański dyplomata udzielił w wywiadzie dla agencji Zenit. Konsekwentnie neguje on prześladowania kościoła ze strony komunistycznego reżimu. Tym niemniej przyznaje, że na polu wolności religijnej dochodzi do stałego postępu. Na przykład kiedyś katolicy nie mogli być członkami partii, a dziś już mogą, dodaje. Ostatecznie kubański dyplomata przyznaje, że na Kubie zdarzały się przypadki represji wobec katolików. Nie były one jednak podyktowane ich wiarą, lecz agenturalną współpracą z USA.
Nie zważając na wciąż pokaźną liczbę więźniów politycznych na Kubie, ambasador Delgado Bermudez zapewnił, że w kraju tym istnieje też wolność sumienia. Można być przeciwnikiem rewolucji, oświadczył, prawo tego nie zabrania. W tym kontekście zauważył, że Kościół kubański dobrze zrozumiał swoje miejsce i nie miesza się do polityki. Zapytany o wolność prasy odpowiedział, iż problem polega na tym, że dziennikarze nie potrafią patrzeć na rzeczywistość pozytywnie. Widzą szklankę w połowie pustą, podczas gdy jest ona w połowie pełna. Nie omieszkał przy tej okazji dodać, że państwo będące na Kubie właścicielem wszystkich mediów użycza ich niekiedy biskupom i nadal będzie to czynić.
Eduardo Delgado Bermudez z entuzjazmem wyraził się również o Benedykcie XVI, a w szczególności o jego ostatniej encyklice. Caritas in Veritate niemal w 100% odzwierciedla poglądy mojego rządu, powiedział nowy kubański ambasador przy stolicy apostolskiej.
Dwa kościoły chrześcijańskie podpalił tłum pakistańskich muzułmanów w Paharganj w rejonie Karachi. Agresja ponad 150-osobowej islamskiej grupy skupiła się na własności wyznawców Chrystusa w tym mieście. Tłum podpalił kilka samochodów i motocykli, zdewastował wiele sklepów i dwie katolickie szkoły. Ostrzelano też domy zamieszkałe przez chrześcijan. Wielu wiernych, którzy próbowali przeszkodzić w wejściu na kościoły i szkoły, poważnie pobito.
Zamieszki w mieście wywołał incydent na targowisku, gdzie chrześcijańskiego chłopca oskarżono o kradzież owoców. Muzułmański sprzedawca chciał go pobić metalowym prętem, w czym przeszkodzili mu chrześcijanie obecni na targowisku. Obezwładniony sprzedawca zmobilizował jednak muzułmanów, by dokonać zemsty na innowiercach. By zapobiec podobnym incydentom, zebrała się wczoraj grupa rozjemcza chrześcijańsko-muzułmańska, która zaapelowała o spokój w mieście. Zdecydowano się nie zgłaszać sprawy na policję. Stwierdzono też, że po raz kolejny osobiste porachunki stały się przyczyną zamieszek religijnych i małego pogromu. Mniejszość chrześcijańska ponowiła prośbę o zapewnienie większego bezpieczeństwa w okolicach kościołów i w dzielnicach chrześcijańskich w Pakistanie.
Natomiast w Lahaurze grupa 60 muzułmanów zorganizowała publiczny protest przeciw wydanej w Indiach bluźnierczej publikacji. Wyznawcy islamu poczuli się dotknięci ilustracjami, jakie znalazły się w indyjskim podręczniku dla dzieci, gdzie w sposób prowokacyjny przedstawiono Chrystusa. Muzułmanie uznają mistrza z Nazaretu za jednego z ważniejszych proroków, dlatego będą bronić jego czci, jak stwierdzili pakistańscy protestujący.
Władze Mosulu powinny wziąć pełną odpowiedzialność za utrzymanie chrześcijańskiej obecności w tym irackim mieście, czytamy w liście chrześcijańskich biskupów Mosulu. Potrzebujemy zarazem międzynarodowej interwencji, by zmusić władze centralne i lokalne do podjęcia zdecydowanych kroków w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mniejszości chrześcijańskiej w tym regionie. Czarek goryczy wśród wyznawców Chrystusa w Mosulu przelało piąte w ciągu tygodnia morderstwo chrześcijanina. W niedzielę odnaleziono ciało prawosławnego 57-letniego Adana Al-Dahana, którego porwano tydzień wcześniej.
Akty przemocy przypominają chrześcijanom, że są niepożądanymi mieszkańcami tych ziem, choć od wieków była to ich ojczyzna, piszą iraccy biskupi. Zauważają oni jednak, że przez wieki to chrześcijanie wnieśli niezaprzeczalny wkład w sztukę, kulturę, filozofię, twórczość, nie zapominając też o rozwoju społeczno-ekonomicznym Mosulu i całego Iraku. Chrześcijanie zawsze kojarzyli się z ludźmi nastawionymi pokojowo i konstruktywnie budującymi społeczność, piszą mosulscy zwierzchnicy religijni. Teraz jednak w nagrodę zmuszani są przez zastraszenie do przymusowego opuszczenia swej ziemi.
Władze Erytrei zwolniły z więzienia 14 chrześcijan, którzy tam spędzili ponad 2 lata. Odbywali oni karę pozbawienia wolności w wojskowych obozach o zaostrzonym reżimie. 12 z nich w chwili aresztowania było uczniami szkół średnich, pozostałych 2 natomiast odbywało służbę wojskową. Co najmniej 2000 chrześcijan nadal przebywa w więzieniach Erytrei. Wyznawcy Chrystusa są przetrzymywani tam bez procesu ani oficjalnego oskarżenia. Odbywają oni karę wyłącznie ze względu na przynależność religijną. Rząd Erytrei zezwala jedynie na ograniczoną wolność kultu. Katolicy tylko oficjalnie cieszą się takim pseudoprzywilejem. W praktyce władze reżimowe aresztują kogo chcą, a więźniów poddaje się torturom i skazuje na wieloletnie wyroki.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.